Poranny gość Radia Rodzina.
Mateusz Morawiecki, były premier, Klub Parlamentarny Rozwój Plus, jest dziś gościem Radia Rodzina. Dzień dobry, szczęść Boże, panie premierze.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie.
Słyszę chyba, że jedzie pan samochodem, to tak z ciekawości zapytam, po ile pan tankował paliwo dzisiaj?
No, w Warszawie było po 8,70 jedna stacja, 8,50 na drugiej. To mam na myśli tutaj olej napędowy, ropę. Natomiast benzyna gdzieś po 7,50. My natomiast tankujemy właśnie ropę, w związku z tym
trochę drożej.
Już do 9 zł.
No właśnie, podobno jak się jest premierem, to się zna te mechanizmy i podobno wszystko jest proste. Tak. Pan był premierem. To gdyby pan był dzisiaj premierem, to ile by kosztowała benzyna?
Kiedy poprzedni kryzys energetyczny tam z całą mocą uderzył Polskę, to zdecydowałem się obniżyć o ten koszt, który jest w rękach państwa polskiego, czyli w rękach państwa przede wszystkim są możliwości związane z VAT-em i z akcyzą. A więc obniżenie o złotówkę lub ponad złotówkę na ropie i na benzynie byłoby jak najbardziej możliwe, ale drodzy księże i szanowni państwo, warto zauważyć jedną rzecz. Kiedy ten poprzedni kryzys miał miejsce, ropa była po $120 za baryłkę, a dolar kosztował 4,30, 4,40 nawet przez moment. Dużo drożej. Teraz mamy dolara po 3,70, a ropa jest jednak tańsza, więc ogromne marże realizowane są przez koncerny paliwowe, a państwo również nie jest w stanie żyć obywatelom. Czyli klęska na każdym froncie, zarówno zarządzania tym z punktu widzenia portfeli Polaków, ale nie tylko to, również właśnie zezwolenie dla wielkich międzynarodowych koncernów. Pamiętajmy, że Orlen również jest w ogromnej części w rękach zagranicy na realizowanie ogromnych zysków na portfelach Polaków.
Czy no nie ukrywajmy, chyba najwyższe w historii ceny paliwa w Polsce, które teraz mamy, bo rzeczywiście ropa zbliża się do 9 zł, to jest właśnie efekt tego, że rząd, nie wiem, nie stać go na to, żeby jednak obniżyć te ceny dla nas?
Pamiętamy chociażby kilka miesięcy, chyba maj i czerwiec to był, kiedy jednak ceny ropy i ceny benzyny były niższe. Dlaczego? Dlatego, że właśnie wtedy rząd zainterweniował. Co było potem? Potem na wakacje Polacy otrzymali w cudzysłowie prezent, a rolnicy na żniwa otrzymali prezent, czyli gwałtowną podwyżkę cen paliwa i cen ropy. No, to jest właśnie tak, kiedy władza jest zupełnie oderwana od narodu, oderwana od problemów zwykłych ludzi. Widzimy, co się wtedy dzieje. Ropa gwałtownie podrożała, złotówka też. Z rolnikami, z którymi się spotykałem ładnych kilka razy przez te wakacje, mówili mi, że to są najdroższe żniwa, że produkcja się nie opłaca w związku z tym. A więc widać, że ta władza nie ma czegoś takiego jak poczucie odpowiedzialności za gospodarkę, za budżet, za budżety domowe. I to mnie bardzo smuci, dlatego że to właśnie kosztem różnych międzynarodowych korporacji należałoby pomóc Polakom, a nie odwrotnie, kosztem portfeli Polaków pomagać międzynarodowym korporacjom energetycznym.
To przejdźmy do tego, czym żyje polska polityka. Afera Zonda Krypto. Pół Polski twierdzi, że to afera Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej, a pół, że to afera prawicy. No to po której pan jest stronie?
Jestem zdecydowanie po tej stronie, która pokazuje na wszystkie błędy, a także prawdopodobnie kodeksowe zaniedbania, wynikające z kodeksu karnego zaniedbania. Powiem, o co chodzi po stronie władzy, po stronie obecnie rządzącej. Powiem, o co chodzi. Dlaczego? Otóż według wiedzy dostępnej publicznie rok temu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bezpośrednio podlegająca premierowi, powzięła wiedzę od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na temat malwersacji, na temat oszukańczego procederu Zonda Krypto. Premier bezpośrednio nadzoruje ABW. Należy zatem zapytać, co zrobił z tą wiedzą, którą wtedy pozyskał? Dlaczego nie powstrzymał wówczas tej oszukańczej machiny? Owszem, do jakichś oszustw już wówczas by doszło, ale dziesiątki tysięcy ludzi nie zostało, ponieważ reklamowanie Zresztą również w TVN-ie dzisiaj przywoływane są prawicowe media, ale przypomnijmy, że również TVN, również a telewizja publiczna, jeśli mnie pamięć nie myli, również Onet i tego typu stacje, które atakują z wściekłością patriotyczną prawicę, również one czerpały korzyści cały czas z zonda krypto i z reklam. W związku z tym widać było, że tak długo jak mainstreamowi pasuje, jak mediom mainstreamowym pasuje, tak długo jak rządowi pasuje, to nic nie robiono z tym, z tą piramidą Ponziego, jak się mówi, czyli odwróconym mechanizmem dosypywania, dolewania ciągle nowych pieniędzy po to, żeby jeszcze ten mechanizm utrzymywać ponad powierzchnią wody. Jednak jak już wciągnięto w pułapkę kolejnych polityków, to wówczas Donald Tusk, obecny premier, się odpalił i dzisiaj robi z tego aferę prawicy. Tak naprawdę to oni w rządzie są odpowiedzialni za to, że nie powstrzymali tego procederu, a formacja, której mam zaszczyt przewodzić, i to jest taki test dla wszystkich. Dla wszystkich sił politycznych, które nie mają niczego na sumieniu. Poprzyjcie nasz wniosek, uchwała została złożona, nie wiem, mogę wszystko wyjaśnić. Niezależnie od tego, że rządzący mogą powołać większość do tej komisji śledczej, to proszę zauważyć, czcigodny księże redaktorze, że tak naprawdę opinia publiczna będzie mogła wysłuchać i wyrobić sobie zdanie. No ale obrady komisji śledczej są dostępne dla wszystkich.
No właśnie, pan mówi o tej komisji śledczej, panie premierze, a Donald Tusk chyba nie bardzo się skwapi do tego, żeby tę komisję śledczą powołać. I to mnie trochę dziwi, no bo jednak właśnie, jeżeli to jest afera polskiej prawicy, tam się pojawiają nazwiska Zbigniewa Ziobry czy Michała Moskala, no to właśnie pytanie jest takie, dlaczego nie chcą komisji śledczej?
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, które ja zadaję we wszystkich redakcjach, gdzie się pojawiam. Znają giełdę Bitbay. Jej założyciel, znają nazwę tej giełdy. Jej założyciel zaginął razem z pieniędzmi klientów, a stery przejął pan Kral. Otóż właśnie ta giełda dostała zgodę na działanie w Polsce, kiedy byłem premierem. Mieliśmy ich na cztery wiatry, a resztę historii państwo znacie. Wszystko to, co ma miejsce, co ma związek z aferą zonda krypto i jej poprzedniczką, jest moim zdaniem związane z dzisiejszą władzą. Ja nie mam nic do ukrycia absolutnie. Politycy związani z Rozwój Plus również. I dlatego sądzę, że najlepiej by było, gdyby wszystkie siły polityczne poparły aferę, znaczy poparły
komisję śledczą.
Powołanie komisji śledczej do spraw badania tej afery z zonda krypto.
A zgadza się pan z Donaldem Tuskiem, że Maciej Berek jest doskonałym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego?
Nie tylko się z tym nie zgadzam, ale jest to kpina w żywe oczy z Polaków, polegająca na tym, że to właśnie niby obecna koalicja rządząca wzywała do odpolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że żaden minister konstytucyjny z naszych czasów nie został członkiem Trybunału Konstytucyjnego i żaden polityk związany ze mną, z ówczesnym premierem, nie został członkiem Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem trudno sobie wyobrazić bliższego polityka premierowi niż ten, którego on określa swoją prawą ręką. To jest jedna przyczyna, dla której tę decyzję oceniam skrajnie negatywnie. A druga jest taka, że pan minister Berek po prostu nie spełnia wymogów formalnych. Nie był przez 10 lat radcą prawnym, co Paweł Jabłoński, Krzysztof Szczucki dobitnie udowodnili. Paweł Jabłoński wykazał to z trybuny sejmowej. A więc znowu po raz kolejny to jest śmiech prosto w twarz Polakom. Powoływanie urzędującego de facto polityka prawej ręki premiera na urząd sędziego Trybunału. I uwaga! W tej funkcji sędziego Trybunału minister Berek miałby oceniać ustawę. Halo?
Halo, halo, właśnie coś tam się zerwało połączenie. Słyszymy się, panie premierze?
Teraz się słyszymy. Tak. Ja rzeczywiście jestem w drodze do Kielc najpierw, a potem do Karpacza. W Kielcach są targi międzynarodowe. Nie wiem, w którym momencie zerwało.
Że Maciej Berek miałby oceniać z tej pozycji?
Tak, Maciej Berek miał Trybunału Konstytucyjnego swoje własne ustawy, więc jeżeli to nie jest po prostu żenującą spiną w biały dzień, to nie wiem, co nią miało być.
Ktoś mówił, że będziemy stosowali prawo tak, jak je rozumiemy. Kilka dni temu pan powiedział tak, chciałbym, aby Polska była wymarzonym krajem dla młodych ludzi. Tylko panie premierze, ja patrzę chociażby na te wakacje ostatnie. Myśli pan, że kiedy młodzi ludzie słyszą o doktorze Kacprzyku, jego zarobkach oraz umiejętnościach bycia w kilku miejscach narach, o rozkradaniu pieniędzy dla powodzian, o raporcie AI, wybitnej specjalistki za 200 tysięcy. Młodzi ludzie widzą dla siebie jakąś szansę? Znaczy widzą. Mieć dobrą legitymację partyjną.
No właśnie to wielki problem, bo mamy do czynienia z jedną aferą i kolejna przykrywa poprzednie, od tego złodzieja Kacprzyka po koniec Jeleniej Góry z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która udzielała niby pieniędzy dla powodzian, a tak naprawdę swoim znajomym, nawet swojej rodzinie. Od tego złodzieja Krala przez rozkradzione pieniądze z KPO. Od Kacprzyka po Chabowskiego w prosektorium w Szpitalu Południowym, gdzie handlowano zwłokami. Od pani Wielichowskiej z Kłodzka po kluby techno z Krajowego Programu Odbudowy, czyli tak naprawdę rozkradzione pieniądze. Skandal za skandalem, który należy naprawdę już dzisiaj bardzo ostro krytykować, wypunktować i mam nadzieję, że najpóźniej za rok tę władzę odsunąć od rządzenia. Dlatego jak najbardziej rozumiem frustrację młodych ludzi. Podkreślam te wszystkie ich rzeczy, że tak powiem, problemy, po prostu ich problemy ze znalezieniem pracy. Jestem chyba jedynym politykiem, który jeździ po zakładach pracy dzisiaj, politykiem opozycji. I właśnie ten aspekt podnosi, o którym tutaj przed chwilą usłyszeliśmy. I warto pokazywać z jednej strony te afery rządzących, żeby młodzi ludzie zdali sobie sprawę z tego i drugi raz się nie dali nabrać na koncepcję tak zwanej trzeciej drogi. A po drugie pokazywać konstruktywne rozwiązania, jak tworzyć te miejsca pracy, jak budować polski przemysł, polski biznes, jak deregulować polską gospodarkę. No choćby niedawno Rozwój Plus zaproponowało 4-letni okres karencji obniżonego ZUS-u. Tak, żeby młody człowiek nie bał się założyć firmy, żeby mógł rozkręcić, wystawić nie tylko pierwszą fakturę swojemu klientowi, ale drugą, trzecią, dziesiątą, a kiedy już okrzepnie, to po prostu realizować swój biznes. To w końcu, kiedy ja byłem premierem, to zresztą była moja decyzja obniżenia podatku PIT do zera dla młodych ludzi. I pytam teraz, jakie propozycje dla młodych ludzi ma obecny rząd? Ja nie widzę żadnych.
Jak już jesteśmy przy tych młodych ludziach, ale tych takich bardziej młodszych, to słyszał pan o diecie planetarnej, którą MEN organizuje dla dzieci w szkołach i przedszkolach.
Słyszałem.
Pana dzieci są w wieku szkolnym. Znaczy, zastanawiam się, czy w restauracjach sejmowych też jest dieta planetarna.
No właśnie, nie widziałem takiej diety. I uważam, że to jest hipokryzja, bo przecież Sejm podlega marszałkowi obecnej koalicji rządzącej. Jestem też przeciwnikiem tego typu diet. Zresztą wiemy dzisiaj, że ta dieta jest po prostu nomen omen nasycona różnego rodzaju ideologiami, że wyniknęła ona stąd, że pani minister Nowacka z prezydentem Warszawy Trzaskowskim są zakochani w tak zwanym C40, czyli lewackich, lewicowych, liberalnych rządach w 40 miastach świata, do których bodaj należy, do której to 40 należy Warszawa. Zresztą warto wspomnieć, że to nie jest 40 największych miast świata, bo Warszawa by do takich nie należała, ale naprawdę zarządzanych, rządzonych przez różnych lewaków. I otóż to gremium postanowiło, żeby stosować na siłę dietę bezmięsną, prawda, i to tym kanałem pani minister Nowacka, premier Tusk zaordynowali, że w szkole dzieci mają najlepiej w ogóle nie jeść mięsa.
Tam chyba dwa razy w tygodniu mięso może się pojawić.
Dwa razy w tygodniu tylko tak. Znaczy, albo w ogóle, albo dwa razy w tygodniu.
Znaczy
tak
dla mnie przyznaję, jest to dziwne, że dyrektorzy, że na poziomie ministerialnym tworzy się jadłospisy w przedszkolach. To już jest dla mnie chore. A z drugiej strony słyszę, że dyrektorzy teraz tych placówek mają problem, bo muszą te osoby gotujące czy przygotowujące posiłki wysłać na szkolenia jakieś, żeby nauczyły się robić, nie wiem, kotlety z brokuła albo falafele.
Otóż to. I dodatkowo jeszcze muszę powiedzieć, że bardzo wielu dyrektorów protestuje. Ja mam liczne maile, SMS-y, telefony do biura, do biur parlamentarzystów Rozwój Plus, aby się rządzący wycofali z tej głupiej regulacji. Niech dzieci jedzą po prostu to, co chcą, to, co lubią. Jeżeli jakieś dziecko nie lubi mięsa, to po prostu nie będzie jadło tego mięsa. Natomiast dieta białkowa, dieta mięsna jest również dietą jak najbardziej pozytywną, korzystną dla zdrowia dzieci. Ważne, żeby jeść rzeczywiście mniej posiłków, że tak powiem, bardzo mocno cukrowych, pić mniej napojów takich, które zawierają bardzo dużo cukru. To jest na pewno zdrowe dla dzieci, a mięsa bym zdecydowanie nie radził wykluczać.
No to na koniec mówił pan, że jest pan w drodze do Kielc, potem do Karpacza. To Dolny Śląsk jest takim chyba jednym z silniejszych bastionów Stowarzyszenia Rozwój Plus. Ja myślę tutaj o tej ilości polityków, tak, wszystkich szczebli, od posłów do radnych, którzy zdecydowali się do pana przyłączyć. Po Karpaczu będzie ich więcej?
Po Karpaczu będzie ich zdecydowanie więcej i zachęcam wszystkich do zapisywania się do naszego stowarzyszenia, do obserwowania naszych działań, do wzmacniania tych działań. Rozwój Plus powstał po to, żeby Donald Tusk nie miał kolejnej kadencji. Rozwój Plus ma szereg ciekawych propozycji dla młodych ludzi, dla seniorów także, dla tych, którzy się niepokoją o miejsca pracy bądź o nasze bezpieczeństwo. Rozwój Plus będzie organizował największy kongres samorządowy 26 września w tym roku. Zachęcamy wszystkich do śledzenia naszych działań. Wreszcie Rozwój Plus jest po to, żeby Polska się jak najszybciej rozwijała, bo mamy gigantyczne deficyty budżetowe i zadłużanie państwa, które grozi utratą suwerenności finansowej. Rozwój albo krach. Tak mogę to podsumować.
Na waszej stronie internetowej można przeczytać czas na nowe otwarcie. I panie premierze, wielu z naszych słuchaczy może nie zrozumieć, po co był ten rozłam, po co był ten podział na Prawo i Sprawiedliwość i Rozwój Plus.
Nie był to rozłam, tylko było to wypchnięcie części parlamentarzystów. Ale skoro już się stało, to może coś dobrego w wyniku tego powstanie, może opatrzność tak rządziła. Co dobrego? Albo może będziemy mogli po prostu bardziej jednoznacznie docierać do tych, do których PiS nie potrafił docierać, czyli do przedsiębiorców, właśnie do młodych ludzi, którym sporo miejsca poświęciliśmy dzisiaj, do kobiet, do samorządowców, do różnego rodzaju ośrodków eksperckich. W końcu od czasu, kiedy ja byłem twarzą kampanii wyborczej, mieliśmy wynik 35,5%, który wtedy wydawał się słaby, a dzisiaj jest marzeniem PiS-u. Od tamtego czasu niestety miesiąc po miesiącu nasze notowania spadały. Ponieważ strategia się nie sprawdzała, no to grupa frustratów postanowiła zamieszać w środku i tych parlamentarzystów, którzy się nie zgadzali z tą strategią. Dzisiaj to już jest historia. To Polaków nie interesuje, co robić, żeby ten zły rząd odsunąć od władzy. Rozwój Plus jest taką właśnie propozycją konstruktywną, pozytywną, jednocześnie też centroprawicową, a więc trudniej będzie Tuskowi oszukać Polaków i skonstruować następną trzecią drogę, która była takim oszukańczym mechanizmem, na który wielu Polaków się nabrało. W końcu we Wrocławiu dzisiaj rozmawiam z państwem, Radiem Rodzina, która jest z mojego rodzinnego Wrocławia. Ja miesiąc temu byłem na Jagodnie we Wrocławiu, w moim rodzinnym, pięknym Wrocławiu. I tam na Jagodnie, można powiedzieć w paszczy lwa, obnażyłem wiele oszustw tej władzy, te tak zwane 100 konkretów, czyli 100 kłamstw. I mam nadzieję, że Polacy się już po raz kolejny nie dadzą oszukać tej władzy ówczesnej opozycji. I po to jest właśnie Rozwój Plus, żeby Tusk nie miał...
Halo, halo.
Halo?
O, znowu tam zerwało połączenie, ale to już ostatnie pytanie, bo na 15 października zapowiadacie konwencję programową, to taka symboliczna data. To będzie też dzień ogłoszenia nowej waszej partii politycznej?
To będzie dzień na pewno, w którym pokażemy program naszej formacji politycznej. To będzie dzień, w którym pokażemy na pewno ciekawe propozycje całego naszego obozu patriotycznego. Pokażemy też pewną wizję z naszymi współpracownikami z stowarzyszenia, ale część tej pracy wykonałem już od 2 lat, pisząc książkę Wielka Strategia Państwa Polskiego. I po tej książce też będę chwilę rozmawiał z redaktorem Graczakiem w Karpaczu. Będzie ona wydana pod koniec października z taką mocną akcją promocyjną od początku listopada. A więc pokażemy wizję, pokażemy strategię i trzeba podkreślić jeszcze jedną rzecz. Otóż my mamy ekipę w Rozwój Plus, która realizowała najbardziej skomplikowane projekty. Rozwój Plus to fachowcy, a nie nieudacznicy, jak obecnie rządzący. Dlatego warto naprawdę na nas postawić. Jesteśmy tą formacją polityczną, która opiera się na patriotyzmie, na tożsamości, na czczeniu naszych bohaterów, na wierze naszych przodków, na chrześcijaństwie, ale jednocześnie na rozwoju, na dynamicznym rozwoju. Mamy nasze pomysły. Wiemy, że Polska musi być silna, bo albo będzie wielka i silna, jak mówił Piłsudski, albo nie będzie jej wcale.
I tutaj stawiamy kropkę. Były premier Mateusz Morawiecki był dziś gościem Radia Rodzina, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Dobrego dnia, bezpiecznej drogi i do zobaczenia w Karpaczu.
Dobrego dnia, szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Poranny gość Radia Rodzina.